Mieszkańcy Otwocka i Karczewa wciąż nie mogą korzystać z wody w celach spożywczych. Posłuchajcie relacji naszego reportera, który był na miejscu awarii. Organizacje pacjentów po piątkowej decyzji Sejmu o obniżeniu składek zdrowotnych są zaniepokojone. Matura coraz bliżej. W faktach sprawdzaliśmy, co przed egzaminem dojrzałości mówią przyszli absolwenci. To jeszcze nie koniec problemów mieszkańców Otwocka i pobliskiego Karczewa na Mazowszu. Wciąż nie mogą oni korzystać z wody do celów spożywczych. To efekt awarii wodociągowej. Woda nadal nie nadaje się do spożycia, choć jej jakość się poprawia. I jak poinformował nasz reporter Igor Skrzypek, który był na miejscu, sytuacja nie zmieni się jeszcze co najmniej do wtorku.
Dopiero wtedy poznamy wyniki kolejnego badania wody. Cała procedura musi zająć kilkadziesiąt godzin, żeby mieć pewność, że mieszkańcy są bezpieczni.
Obecnie nie może być wydany żaden komunikat, ponieważ obecna woda jest już wodą, którą będziemy badać, żeby można było ją udostępnić do celów nie tylko sanitarnych, ale również spożywczych.
Wyjaśnia dr Agata Wolska, dyrektorka powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Otwocku. Do tego czasu mieszkańcy są zdani na wodę butelkowaną i z beczkowozu. Miejsc, gdzie mogą się w nią zaopatrzyć, jest w mieście ponad 30.
Czekamy na szczegóły, jak zrekompensowana będzie mniejsza składka zdrowotna. Tak przedstawiciele organizacji pacjentów komentowali w RMF FM piątkową decyzję Sejmu. Posłowie głosami Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi uchwalili ustawę, która obniży składkę zdrowotną dla przedsiębiorców.
Jeśli nasz rząd podjął taką decyzję, to nas wierzę, że ma jakiś pomysł na zapewnienie, że ta dziura w zdrowiu nie będzie większa.
Teraz pacjenci czekają na zapewnienie, że te pieniądze jednak będą, albo będą takie zmiany, które zapewnią te pieniądze?
Oczywiście, że na to czekamy, bo my już wiemy, że ze składek tego się nie da, że są zrobione badania, które wskazują, jaka ta dziura będzie, jak ona będzie rosła.
Z Aleksandrą Rudnicką ze Stowarzyszenia na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Minister finansów Andrzej Domański zapewniał, że po obniżeniu składki dla przedsiębiorców zmniejszone wpływy do NFZ zostaną zrekompensowane.
Aktualny obraz faktów.
Mimo ochłodzenia na południu i zachodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed pożarami. W ostatnich dniach najczęściej płonęły trawy. Strażacy często muszą prowadzić akcje w trudno dostępnym terenie, gdzie nie można dotrzeć wozami strażackimi.
Wypalanie suchych traw nie przynosi nic dobrego. Wręcz przeciwnie. Po prostu zostawiamy jałową przestrzeń. Pożary te gasimy przy pomocy wykorzystujemy podręczny sprzęt gaśniczy, czy to hydronetki, czy tak zwane tłumice. To jest to wielki areał. Potrzebujemy do tego ludzi, żeby opanować tą sytuację, żeby po strażacku, można powiedzieć, złapać ten pożar, żeby on nam się nie rozprzestrzeniał.
Z rzecznikiem warmińsko-mazurskich strażaków, młodszym brygadierem Grzegorzem Różeńskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W sobotni wieczór poznaliśmy laureatów tegorocznych Fryderyków. Statuetki wręczał m.in. nasz redakcyjny kolega.
Nagrody w dwóch kolejnych kategoriach wręczą Mateusz Opyrchał, dziennikarz radia RMF FM, i pan Maciej Kutak, przewodniczący zarządu Związków Producentów Audio-Wideo.
Fryderyka w kategorii Album Roku Pop otrzymała
Kaśka Sochacka za album Ta Druga.
No i proszę, Ta Druga jest pierwsza.
Przyznano również nagrodę Złotego Fryderyka, którego otrzymała Beata Kozidrak. Złoty Fryderyk przyznawany jest za całokształt twórczości muzycznej. Zajrzyjcie na stronę rmf24.pl. Tam przygotowaliśmy listę wszystkich nagrodzonych i nominowanych. W faktach przypominamy.
Za miesiąc matura.
A od dwóch godzin nawet niespełna miesiąc. 5 maja maturzyści napiszą pierwszy egzamin z języka polskiego. Co czują przed egzaminem dojrzałości?
Staram się nie myśleć o tym, że za miesiąc jest matura. Po prostu to wypieram.
Mam na lustrze od szafy reakcje zapisane markerem. Jak się przeglądam, to zapamiętuję.
Zdecydowanie pierwsza klasa musi być cała do powtórzenia. Ten cały rok poszedł dziś daleko w niepamięć, więc to wszystko. Ja już na szczęście jestem na finiszu.
Ja jestem hen daleko jeszcze z materiałem. Troszeczkę muszę przyspieszyć. Próbuję się nie stresować, bo to nie jest takie straszne, jak to malują. Mieliśmy już kilka próbnych i ten materiał jednak gdzieś tam w cieluściach głowy jest.
Mówili maturzyści z drugiego liceum w Gdańsku, które w tym roku obchodzi swoje 80-lecie. A teraz czas na rozmowę. Polityczne rozliczenia i bezpieczeństwo kraju to według Michała Kamińskiego dwa najważniejsze tematy zbliżających się wyborów prezydenckich. Zdaniem wicemarszałka Senatu w obu tych sprawach Rafał Trzaskowski ma przewagę nad Karolem Nawrockim, ale niekoniecznie oznacza to łatwe zwycięstwo w drugiej turze. Z politykiem o zbliżających się wyborach rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
4 miliony podpisów dostarczył wczoraj do PKW? Krzysztof Stanowski, pan pamięta, ile dostarczył Szymon Hołownia?
Szymon Hołownia dostarczył na pewno ponad 100 tysięcy podpisów.
400 tysięcy to troszkę więcej niż pan mówi, ale znacznie mniej niż Krzysztof Stanowski. 10 razy mniej.
Tylko po pierwsze, wie pan, no, komisja wyborcza liczy te głosy tylko do 100 tysięcy, więc jakby liczy się...
Ale robi wrażenie, tak?
Nie, oczywiście robi, a ja nie chcę... ale panie redaktorze, bo żeby, ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że w jakikolwiek sposób deprecjonuje fakt, że pan Stanowski twierdzi, że zebrał 4 miliony podpisów. Jeżeli to prawda, to gratulacje. To na pewno wiele znaczy. Jestem ciekaw, ile, jeżeli te 4 miliony osób, które podpisały kandydaturę pana Stanowskiego, chce na niego głosować, to oznacza gigantyczną wtopę polskich sondażowni. Gigantyczną wtopę polskich sondażowni. I chciałbym, żeby ktoś mi w takim razie, jeżeli traktujemy za poważnie słowa pana Stanowskiego, że 4 miliony ludzi poparło jego kandydaturę, to oznacza, że w Polsce wszystkie sondażownie drastycznie zaniżają jego poparcie.
No to bardzo ciekawe, co pan mówi, ale pewnie o tym dyskusja przyjdzie po 1 czerwca.
Nie chcę mówić, kto tutaj mówi prawdę, kto kłamie. Ale jeżeli prawdą jest to, co mówi Stanowski, że ma 4 miliony podpisów, to niemożliwe jest, panie redaktorze, żeby jego poparcie w sondażach, we wszystkich sondażach, jakie widziałem, było tak małe.
To realnie, panie marszałku, jaka jest dziś pozycja Szymona Hołowni? Jaka jest jego szansa na to, że w ogóle wejdzie do drugiej tury?
Obiektywnie wejdzie do drugiej tury, ma niewielką, bardzo niewielką szansę, natomiast sens głosowania na Szymona Hołowni jest z każdym dniem większy. I dlatego zresztą, mimo tej polaryzacji, która zachodzi, to od 6 do 8% wyborców chce na Szymona Hołowni głosować. Jeżeli pan do tego doda kolejny fakt, który jest dość oczywisty, wynikający z sondaży, że druga tura wyborów w Polsce jest nierozstrzygnięta, że ona z grubsza jest 50-50, to Szymon Hołownia, dysponujący w tak trudnym momencie politycznym dla każdego spoza duopolu, swoimi 8, 6, a może więcej procentami razem z PSL-em, bo to są także wyborcy Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest, panie redaktorze, potężna pozycja przed drugą turą wyborów.
Teoretycznie tak, ale w praktyce ja mam takie wrażenie, że, bo pan reprezentuje trzecią drogę, popieracie Szymona Hołownię, w trzeciej drodze pan jest z PSL-u, że PSL Szymona Hołowni tak nie do końca chce, nie do końca popiera. Dopiero za tydzień zdecydujecie, czy w ogóle ta pula pieniędzy z PSL-u będzie przeznaczona na wsparcie kampanii Szymona Hołowni. Na miesiąc przed wyborami, bardzo późno.
Panie redaktorze, ale ja powiem tak. Po pierwsze, kampania wyborcza w Polsce będzie, ta intensywna kampania wyborcza przed drugą turą, ona będzie relatywnie krótka. Ona się moim zdaniem rozpocznie realnie w końcu kwietnia i będzie trwała maksymalnie 3 tygodnie. Proszę mi wierzyć, to tak będzie wyglądało.
No, panie jest doświadczony politykiem,
i wtedy
tutaj
zresztą,
pan.
I wtedy zresztą, panie redaktorze, im bliżej wyborów, tym sondaże będą coraz bardziej realistyczne. Nie dlatego, że sondaże są zafałszowane, ale dlatego, że też respondenci coraz bardziej będą poważnie traktować swój głos.
A może dlatego tak opóźniacie tę decyzję, bo tak naprawdę ta kampania będzie i tak skazana na porażkę, więc nie warto wydawać na to pieniądze.
Jeszcze raz panu powtarzam, ale co to znaczy porażka w wyborach?
No, że i tak nie ma szans.
Ale na co nie ma szans?
No, na wejście do drugiej tury. Są takie sondaże, które dają mu nawet 3,6%.
Więc jest to co walczyć, panie redaktorze, bo dla trzeciej drogi to jest także udowodnienie istotnej naszej pozycji na rynku politycznym. I powiem panu szczerze, 6, 8, 10% głosów, które się ma w warunkach absolutnej polaryzacji sceny politycznej, jest dużym sukcesem. I każdy dzisiaj wyborca, zarówno ten trochę bardziej prawicowy, jak i trochę bardziej postępowy, który ma dość skali konfliktu w Polsce, który nie mówi, że tego konfliktu nie ma, że nie ma w Polsce się o co spierać, bo jest się w Polsce o co spierać, ale skala tego konfliktu, co widzieliśmy w ciągu ostatnich paru dni w Sejmie, jest już tak duża, że każdy musi się zastanowić, że głos na Szymona Hołowni będzie głosem sprzeciwu wobec tej niepotrzebnej awantury, a jednocześnie głosem, który nikogo nie obraża. Bo głos na Szymona Hołowni nie jest głosem znowu przeciwko komuś. Jest głosem za normalnością w polityce. I im więcej tych głosów wpadnie w pierwszej turze, tym lepiej. I mówienie, że ktoś jest przegrany. Panie redaktorze, to są dwie różne logiki. Pierwsza tura wyborów, w drugiej turze wyborów
dobrze
będzie
ja
gra.
Ja słucham pana z uwagą, ale troszeczkę się uśmiecham, dlatego, że kilka dni temu słyszałem, jak pan mówił w jednym z wywiadów, że faworytem jest Karol Nawrocki, za co w tym studiu pochwalił pana Jacek Sasin. Ja rozumiem, że on tak musi mówić na bez Prawa i Sprawiedliwości,
nie,
ale pan senator PSL-u?
Tak, ale panie redaktorze, bo ja cały czas mówię prawdę. Na tym polega dowcip, że mnie wyrzucali z partii politycznej. Wyrzucili mnie z PiSu i wyrzucili mnie z Platformy. No właśnie dlatego, że ja mówię prawdę. Niezależnie od tego, czy się to komuś podoba. Ja powiedziałem, że w wariancie, w którym druga tura wyborów będzie referendum za rządem czy przeciwko rządowi, oczywiście wtedy Nawrocki jest faworytem. I równocześnie mówiłem, co powinniśmy zrobić, żeby ta druga tura się takim referendum nie stała. Ale jeżeli...
To co powinniście zrobić?
Panie redaktorze, zacząć zmieniać temat na ten temat, który w istocie jest tematem drugiej tury wyborów.
Czyli?
Panie redaktorze, są dwa zasadnicze tematy. Rozliczenie złodziejstwa w Polsce i bezpieczeństwo naszego kraju. I w obu tych sprawach Rafał Trzaskowski, w moim przekonaniu, ma przewagę nad Karolem Nawrockim. Jeżeli przyjmiemy logikę, w której Polacy będą musieli oceniać rząd Donalda Tuska, głosując na Rafała Trzaskowskiego, co nie ma do końca sensu, bo to są dwie różne wybory. Ale jeżeli dojdzie do takiego wyłącznie połączenia w drugiej turze wyborów, to ja to mówię uczciwie, że wtedy my jesteśmy jako obóz rządowy w dużym kłopocie. Po prostu.
Pan też powiedział bardzo uczciwie w jakimś z wywiadów ostatnich, że największą kłopotem koalicji rządzącej jest Donald Tusk.
Tak, i jej największym atutem jednocześnie. Panie redaktorze,
to jest coś, co...
Ale panie redaktorze,
pan próbuje wywrócić chyba stolik.
Nie próbuję wywrócić stolika. To jest za co kiedyś Marek Migalski wyleciał z PiSu. On dokładnie to samo powiedział w liście do Kaczyńskiego i za to go Kaczyński wyrzucił. On napisał do Kaczyńskiego, jest pan największym atutem PiSu i jego największym obciążeniem. I to samo można powiedzieć o Kaczyńskim dzisiaj i o Tusku. Bez Tuska nie ma tego rządu i nie ma Platformy Obywatelskiej. To jest oczywiste. Ale jeżeli pan spojrzy na to, jacy są dwaj najbardziej niepopularni politycy w Polsce, to jest to Jarosław Kaczyński i Donald Tusk. Panie redaktorze, kto w Polsce przegrał wybory prezydenckie i dalej jest aktywnym politykiem?
No, w 2005 roku Donald Tusk.
A w 2010 Jarosław Kaczyński. Panie redaktorze, dwóch najważniejszych polityków w Polsce pytało się Polaków, czy chcą, by byli prezydentami. I Polacy zarówno Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak i Donaldowi Tuskowi powiedzieli, nie chcemy, byście byli prezydentami.
Ostatnie pytanie w tej części radiowej, panie marszałku. To może i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński dla dobra kraju, dla dobra tego, o czym mówimy, żeby zniszczyć tą polaryzację, która też niszczy Polaków, powinni z polityki odejść.
Nie, po co mają teraz odchodzić? To są wewnętrzne sprawy ich partii. Gdybyśmy dzisiaj nie mieli Tuska w rządzie, to byłaby duża tragedia, ale Tusk w przeciwieństwie do Kaczyńskiego, który realnie nie czyni swojej partii młodszą, bo Nawrocki nie jest kandydaturą partyjną, jest kandydaturą, która ma uchronić Kaczyńskiego przed odpowiedzialnością w partii. Natomiast gest Tuska i poparcie dla Trzaskowskiego jest realnym odmłodzeniem, jest realnym pokazaniem, że Tusk oddaje kolejnej generacji stery nad Polską, bo chce, by kolejna generacja przejęła prezydenturę.
Ostatnie pytanie. Czy te wybory przewrócą stolik polityczny, zniszczą duopol PO-PiS w Polsce?
Na pewno.
Nie zależy od tego, kto wygra?
Tak, dlatego, że albo jedna, albo druga partia będzie w potwornym kłopocie, bo albo PiS przegra, albo Platforma przegra. I moim zdaniem ani jedna, ani druga partia przegranej nie przetrwają. Więc ta sytuacja się zmieni tak czy inaczej.
Całej rozmowy Krzysztofa Ziemca z wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim możecie posłuchać w internecie na naszym kanale YouTube oraz popularnych platformach podcastowych.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.